Twoja, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. I kolejny raz bardzo serdecznie Państwa witam. Kolejna sposobność do spotkania, do refleksji wspólnej nad Słowem Bożym, do przeczytania fragmentu Pisma Świętego, do zastanowienia się nad sobą, a także do tych wzajemnych spotkań i Państwa ze mną, i mojego spotkania z Państwem, i między sobą również. Więc jestem bardzo, bardzo wdzięczny za taką liczną obecność i kolejny raz nadzieja, że będzie to czas, który przeżyjemy z pożytkiem. Godzina, która nas czeka, stanie się dla nas taką sposobnością do pogłębienia się, do poszerzenia swojej wiedzy, horyzontów, pogłębienia swojej wrażliwości chrześcijańskiej. Jesteśmy w roku świętego Pawła i tegoroczne konferencje, pomijając tę, która miała miejsce 3 tygodnie temu, poświęcamy świętemu Pawłowi. Postać ta absolutnie wybitna, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. Powiedzieliśmy, że obok samego Pana Jezusa centralna postać Nowego Testamentu. Człowiek, który, jeżeli tak można powiedzieć, przeniósł Pana Jezusa ze świata palestyńskiego, ze świata żydowskiego do starożytnego świata śródziemnomorskiego i który przełożył Ewangelię głoszoną przez Pana Jezusa po hebrajsku, po aramejsku, przełożył na język grecki do tego stopnia, że po dzień dzisiejszy korzystamy z tej duchowej spuścizny świętego Pawła Apostoła. Co więcej, ten niezwykły człowiek patrzył bardzo głęboko na swoje życie, na to, kim jest, na życie chrześcijańskie i pozostawił po sobie wręcz genialne listy, genialne pisma, które przez prawie 2000 lat są przedmiotem refleksji, medytacji, pobożności, modlitwy. I rozwija się na ich bazie cała dziedzina, którą nazywamy teologią, teologią chrześcijańską. Jeżeli ktoś chce zrozumieć Jezusa Chrystusa, jeżeli ktoś chce zrozumieć siebie, to bez świętego Pawła obejść się nie może. A koleje życia świętego Pawła były bardzo pokrętne, przynajmniej przez czas jakiś. Miał Paweł życie, które odbiegało od wszelkiego schematu i później w dziejach Kościoła byli tacy, których życie odtwarzało niejako te rozmaite meandry i zawiłości tego, co przeżywał niegdyś Paweł, ale chyba nigdy nie było tak dramatyczne. Dzisiaj mamy zatrzymać się nad tym zwrotem, który dokonał się w jego życiu. Zwrotem, który zwykliśmy nazywać nawróceniem. Podczas naszego pierwszego spotkania pod koniec września tego roku, kiedy rozpoczynaliśmy ten cykl, powiedzieliśmy o pochodzeniu apostoła narodów, powiedzieliśmy o jego ojczyźnie w Tarsie, w Cylicji, mówiliśmy o wykształceniu, jakie zdobył, mówiliśmy o jego rodzinie. Zwróciliśmy uwagę na to, kim był jeszcze wtedy, kiedy pozostawał w obrębie judaizmu. Dzisiaj chcemy zająć się tą gruntowną przemianą, bo to lepsze słowo niż nawrócenie, która dokonała się w jego życiu przemianą. To znaczy Paweł nadal pozostał wyznawcą jedynego Boga, ale jego pojęcie o Bogu po spotkaniu z Chrystusem pod Damaszkiem było zupełnie inne niż wcześniej. Może, żeby to nawrócenie, tę przemianę zrozumieć, dobrze jest cofnąć się i przypomnieć słowa, które znalazły się w wyznaniach świętego Augustyna. Zastanawiając się nad sobą, myśląc o swoim życiu, a życie Augustyna też było bardzo bogate, wiemy, Augustyn napisał tak: jeżeli ktoś mnie nie pyta, czym jest życie, to wiem. Natomiast jeżeli mnie ktoś zapyta, czym jest życie, Wtedy nie wiem. I myślę, że coś z tej bezsilności Augustyna dotyczy nie tylko jego samego, nie tylko Pawła, ale dotyczy również i nas. I że możemy tę swoistą bezsilność przenieść w inne dziedziny naszego życia. Jeżeli ktoś nas nie pyta, co to jest dobro, wiemy. Ale jeżeli ktoś nas zapyta, czym jest dobro, wtedy nie wiemy. Jeżeli ktoś nas nie pyta, czym jest miłość, wiemy. Ale gdy przyjdzie nam wyjaśnić komuś, kto o nią zapyta, mamy kłopot, nie wiemy. Ja myślę, że coś podobnego, dokładnie takiego samego, przez całe życie przeżywał Paweł, przez całe swoje chrześcijańskie życie i z tym się zmagał. Jeżeli ktoś go nie pytał, co stało się z nim na drodze pod Damaszkiem, wiedział. Natomiast kiedy został zapytany, dlaczego on, prześladowca Kościoła, jest tak żarliwym wyznawcą Jezusa Chrystusa, wtedy był bezsilny. Wtedy okazywało się, że musiał stwierdzić swoją niewiedzę. A przecież wiemy o tym, co wydarzyło się pod Damaszkiem stosunkowo sporo i dzisiaj temu się przyjrzymy. Oczywiście te teksty, które dzisiaj przeczytamy, były już komentowane na bardzo wiele sposobów, także i my kiedyś zajmowaliśmy się, ci z Państwa, którzy kiedyś brali udział w lekturze Dziejów Apostolskich, pamiętają to zapewne, ale nigdy dość przypominania spraw oczywistych, bo te zarazem są bardzo ważne. W Księdze Dziejów Apostolskich, która opisuje, przedstawia same początki Kościoła i która ma dwóch bohaterów, mianowicie świętego Piotra i świętego Pawła, jego przemiana pod Damaszkiem, Pawła, przemiana z prześladowcy w żarliwego wyznawcę, została opisana 3 razy. To znamienne. Żadne inne wydarzenie w Dziejach Apostolskich nie zostało potraktowane tak gruntownie. Widać, że ono wywarło trwały, stały wpływ na życie samego Pawła i widać również, że autor Dziejów Apostolskich, który był bardzo bliskim przyjacielem Pawła, wiele razy o tej przemianie słuchał. Zapewne było tak, że ci, którzy apostoła znali, którzy mieli z nim do czynienia, często go o tę przemianę pytali. Mamy więc jedno opowiadanie o nawróceniu pod Damaszkiem, które pojawia się w narracji Dziejów Apostolskich o samych początkach Kościoła i święty Łukasz ukazuje, co dokonało się właśnie po opuszczeniu Jerozolimy. Druga narracja to jest, kiedy mówi, opowiada, cytuje, przytacza przemówienie Pawła, które on wygłosił na terenie świątyni jerozolimskiej już pod koniec swojego życia, kiedy na terenie świątyni został pojmany i oskarżony i wobec swoich współbraci Żydów wygłasza przemówienie, którego sens jest taki: ja nie mogę mówić inaczej, nie mogę żyć inaczej po tym, co dokonało się pod Damaszkiem. I trzecie przemówienie, trzeci tekst, który przemiany Pawła dotyczy, to jest przemówienie Pawła do Heroda Agryppy II, króla ówczesnego żydowskiego. Nie był to król wielki, tylko taki sobie królik lokalny, ale jednak król. I to przemówienie miało miejsce w Cezarei Nadmorskiej. Otóż to już były naprawdę ostatnie lata życia apostoła. Został pojmany w Jerozolimie, odwołał się do Cezara, zaprowadzono go więc do portu w Cezarei Nadmorskiej na terenie Palestyny i stamtąd miał odpłynąć do Rzymu. Ale trwało to dość długo, bo 2 lata i podczas tych 2 lat spotkał się z królem Herodem Agryppą II i przed nim też wygłosił przemówienie, a w tym przemówieniu uzasadniał, dlaczego jest tym, kim jest. Popatrzmy zatem na te trzy teksty. Zwróćmy uwagę, że oczywiście pod wieloma względami one są do siebie podobne i się ze sobą pokrywają, ale są także pewne różnice i te różnice też są ważne. Natomiast dla nas, drodzy Państwo, to, do czego chcielibyśmy dotrzeć, to jest samo sedno tej przemiany, która pod Damaszkiem się dokonała. To znaczy, co właściwie wydarza się w człowieku, że potrafi porzucić cały swój dotychczasowy styl życia. A ten styl życia też dobrze znamy właśnie z dziejów apostolskich. A więc czytamy w tym pierwszym opowiadaniu, które poprzedza opowiadanie o przemianie, czytamy tak. Szaweł, bo takie było jego imię hebrajskie, Szaul, spolszczone jako Szaweł, ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. A więc sytuacja tych, którzy uwierzyli w Chrystusa w samych początkach Kościoła, były to wczesne lata 31 wieku, sytuacja była bardzo trudna. Kościół, ten młody Kościół, apostolski Kościół, bo ciągle wszyscy apostołowie jeszcze żyją, rozpoczyna w warunkach prześladowania. Państwo słyszą, że aktualnie trwają wielkie prześladowania Kościoła w Indiach, właściwie bardzo dziwne, bo nigdy ich tam do tej pory w takich rozmiarach nie było. Były prześladowania Kościoła w środkowej Afryce, nie tyle Kościoła, co chrześcijan. Bo to wtedy są dopiero prawdziwie dotkliwe, kiedy zwyczajni ludzie przeżywają grozę, kiedy muszą cierpieć aż do męczeństwa. Przypomnieliśmy to sobie bodaj 2 miesiące temu, a ci z Państwa, którzy byli w Egipcie, pamiętają, że gdy jesteśmy w dzielnicy koptyjskiej, czy z kimkolwiek byliście w dzielnicy koptyjskiej w Kairze i tam wchodzimy do tamtejszych kościołów, tam spotykamy chrześcijan egipskich, to każdy chrześcijanin egipski ma tutaj wytatuowany, kiedyś przychodzi na świat, kiedy się rodzi, ma tu wytatuowany krzyż. I każdy z nich, jest ich w Egipcie około 8 milionów w tej chwili, w samym Kairze 2 miliony. I kiedy zapytać, dlaczego to robią, dlaczego ten krzyż tatuują i dlaczego ma go od małego dziecka do starszego mężczyzny czy kobiety, odpowiedź jest zawsze jedna. Po to, że gdy przyjdzie prześladowanie, żebyśmy nie mogli się Chrystusa wyprzeć. Otóż ten krzyż jest znakiem, że nawet gdyby próbował ulec swojej słabości, to nie może powiedzieć, że nie jest chrześcijaninem. To, co może zrobić, to jest apostazja. Może wyprzeć się Chrystusa, ale do tego to już jest najgorsza forma upokorzenia i do niej dochodzi bardzo, bardzo rzadko. Są zabijani albo prześladowani ze względu na to, kim są. I nie brakuje rejonów świata, w których się to ciągle dzieje. A więc Kościół rodził się, można by powiedzieć, w prześladowaniach. Krew męczenników nasieniem chrześcijan. Mówiono o tym w pierwszych wiekach, mówili o tym ojcowie Kościoła, powiadając, że właśnie ta krew męczenników przyczyniła się do tego, że Kościół był tak prężny. Ale teraz, kiedy go spotykamy, Szaweł jest po stronie prześladowców, nie prześladowanych. Niech Państwo zwrócą uwagę, że mamy do czynienia z przedziwnym paradoksem. Szaweł, podobnie jak jego żydowscy współbratymcy, ziomkowie, jest wyznawcą jedynego Boga. Czci jedynego Boga, zna prawo, otrzymał staranne wykształcenie, zna przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Zna słowa, słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jest jedyny. I to właśnie w imię wierności Panu Bogu okazuje wrogość tym, którzy również w Boga wierzą, tylko że inaczej. Otóż mówimy to nieraz sobie, że tak, właściciel samochodu WF07118 proszony, żeby coś z samochodem zrobił. przepraszam bardzo Państwa. Więc zawsze może być tak, że i religia obok tego wielkiego potencjału dobroci, miłości, miłosierdzia niesie również ze sobą także potencjał, który przeobraża się we wrogość, w niechęć. Otóż ta pułapka, bo przychodzi nam do głowy, żeby patrząc na Szawła, prześladowcę Kościoła, myśleć, powiedzmy sobie, no źle o starożytnym judaizmie. Ale ta pułapka dotyczyła judaizmu i późniejszego i dotyczy również chrześcijaństwa. I nie brakuje przykładów, że dotyczy także innych religii, bo w imię wierności Panu Bogu albo w imię wierności Jego przykazaniom, Jego woli takiej, jaką ją człowiek poznał, w imię żarliwości, gorliwości religijnej, można popełniać występki przeciwko miłości bliźniego i to posunięte do granic, które znacznie wykraczają poza konieczność obrony Pana Boga. Tu to jest chyba, można by powiedzieć, najbardziej taka delikatna, najbardziej subtelna i najbardziej mroczna strona religijności. Nie mówię religii, tylko religijności, bo religie mogą uczyć dobrych rzeczy i uczą rzeczywiście. Zasady są dobre. Judaizm i chrześcijaństwo znają tak zwaną złotą zasadę, czyli nie czyni drugiemu, co tobie niemiłe. Tę zasadę znamy od czasów Starego Testamentu, znamy ją po dzień dzisiejszy. A przecież to właśnie w imię obrony Pana Boga i naszego sposobu wierzenia nie brakuje zachowań, nie brakuje postępowania, które może się obracać przeciwko drugiemu człowiekowi. Tak było tutaj. Otóż, mówiąc prawdę, z historycznej perspektywy bardzo rzadko się o tym w Kościele mówi, bo bywa to również z rozmaitych względów politycznych niewygodne. Ale Kościół, który istnieje na tym etapie kilka lat po męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to jest Kościół prześladowany. Ze strony kogo? Ze strony tej części Żydów, czy ich reprezentantów, którzy w Jezusa nie uwierzyli. Rozpoczęła się wtedy bardzo surowa konfrontacja i Szaweł jest po tej drugiej stronie barykady. Zwróćmy też uwagę na sprawę, na którą podkreślił papież Benedykt XVI. Mianowicie, można mieć do czynienia z chrześcijanami. Można mieć do czynienia z wyznawcami Jezusa Chrystusa, którzy żyją po Bożemu. Ale wcale nie znaczy to, że świadectwo życia, które dajemy, zachęci innych do refleksji. Szaweł na tym etapie na pewno widział dobrych chrześcijan, widział jak oni cierpią, widział jak są gotowi żyć i umierać dla Chrystusa, ale nie stawiał sobie pytań, które powinien sobie był postawić. Można zatem mieć do czynienia z ludźmi dobrymi i niekoniecznie to wyzwala dobro. Nieraz w konfrontacji, w zestawieniu, w spotkaniu z dobrem zło staje się szczególnie agresywne, szczególnie atakuje, bo właśnie to zło widać najlepiej wtedy, kiedy jest zestawione z dobrem. I tu mamy do czynienia z tą sytuacją osobliwą, przykrą, niezwykłą, kiedy to dzieje apostolskie nie zostawiają wątpliwości, że postawa Szawła była pełna nie tylko niechęci, nie tylko wrogości, ale wręcz nienawiści. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Rzecz dzieje się za czasów cesarza Tyberiusza. Cesarz Tyberiusz w ostatnim okresie jego panowania, jego rządy osłabły. Władza, która sięgała poza Rzym, nie była już tak bardzo mocna. Następowało rozprzężenie także na terenie Bliskiego Wschodu, także na terenie Palestyny. Także ci lokalni rządzący czuli się dość bezkarni. To spowodowało, że była taka atmosfera swoistego bezchołowia również na terenie Palestyny i Jerozolimy i dowiadujemy się, że sam Szaweł wykazuje inicjatywę. Udaje się do arcykapłana, oczywiście arcykapłana żydowskiego w Jerozolimie i prosi go o listy do synagog w Damaszku. Jesteśmy pewni, mamy co do tego wiarygodne informacje, że w pierwszym wieku roszczenia arcykapłanów jerozolimskich i jednocześnie ich władza, bardziej o charakterze duchowym, ale nie tylko, rozciągała się wszędzie tam, gdzie byli Żydzi. Z Jerozolimy do Damaszku nie jest tak bardzo daleko, bo to jest mniej więcej około 200-220 kilometrów, czyli odległość z Warszawy do Częstochowy. I chociaż obydwa miasta, czy mieszkańcy obu miast specjalnie w starożytności się nie kochali, podobnie jak dzisiaj, między Jerozolimą a Damaszkiem nie ma żadnej kompletnie komunikacji ani możliwości nawet jakiegoś połączenia. I w starożytności było inaczej. Komunikacja była, dlatego że to było jedno imperium rzymskie, ale Syryjczycy, którzy mieszkali w Damaszku, Żydzi, którzy mieszkali w Jerozolimie, za sobą, mówiąc delikatnie, nie przepadali. Mimo to w Damaszku istniała bardzo silna wspólnota żydowska, która zamieszkiwała w jednej z bogatszych części Damaszku, miała tam duże wpływy, trudniła się głównie handlem. I to do nich udaje się Szaweł, żeby i tam znaleźć zwolenników tej drogi, czyli znaleźć wyznawców Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że w kilka lat po śmierci Pana Jezusa jego wyznawcy są w Damaszku. Skąd tam się znaleźli? Zapewne już w dzień zesłania Ducha Świętego byli tacy, którzy pochodzili z Damaszku i z powrotem wrócili do domu, ale i przez kilka lat przy sposobności uczęszczania do Jerozolimy, przy sposobności handlu, wymiany, kupiectwa, spotkań, więzi rodzinnych, była tam jakaś liczba chrześcijan żydowskiego pochodzenia. To byli wyłącznie Żydzi. Więc do nich kieruje się Szaweł, żeby ich pojmać. Możemy sobie zadać pytanie, co zamierzał z nimi zrobić. Czy chciał ich osądzić tam w tych miejscowych żydowskich sądach na miejscu w Damaszku, czy też były jakieś formy przymusu i chciał ich przyprowadzić do Jerozolimy. Tego nie potrafimy dokładnie powiedzieć, ale zamiary Szawła są oczywiste. I teraz przechodzimy do tej części, kiedy autor Dziejów Apostolskich opisuje to, co wydarzyło się pod Damaszkiem. Zatem posłuchajmy dla równowagi, jak sam Paweł wiele lat później, ponad 20 lat później, wspomina to, co poprzedziło jego nawrócenie, co poprzedziło jego przemianę, o czym przed chwilą mówiliśmy. Otóż zwracając się do swoich rodaków na terenie świątyni jerozolimskiej, mniej więcej 23-25 lat po tej przemianie, Paweł wygłosił mowę w języku hebrajskim, to bardzo ważne, i powiedział tak. Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, mówię o Jerozolimie, bo rzecz dzieje się w Jerozolimie. U stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Rzeczywiście był bardzo starannie, wszechstronnie wykształcony. Mówiliśmy o tym prawie 2 miesiące temu. Te studia w starożytności były bardzo, bardzo gruntowne, a te, które on odbył, były szczególnie gruntowne. I dodaję. Gorliwie służyłem Bogu, tak jak wy wszyscy dzisiaj służycie, bo zwraca się do swoich rodaków, którzy na terenie świątyni składali ofiary, są pobożni, odprawiają kult i do nich zwraca się, że to, co wy robicie tutaj, ja też robiłem. Pod tym względem byłem dokładnie taki jak wy. Chcę do nich trafić, chcę do nich przemówić. Chcę ich przekonać, ale jednocześnie pokazuje, że ma z nimi wiele wspólnego. I dalej. prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Otóż Paweł przez całe swoje życie dobrze pamiętał, kim był. Dobrze pamiętał, co wydarzyło się w jego życiu. Kiedy weźmiemy do ręki listy, które on sam własnoręcznie napisał albo podyktował, to w tych listach bez przerwy powraca wątek. Ja jestem, napisał o sobie, jak płód poroniony. Nie jestem godzien nazywać się apostołem Jezusa Chrystusa, bo prześladowałem Kościół Boży. Tak pisze w liście do mieszkańców Galacji na terenie Azji Mniejszej, tak pisze w pierwszym liście do Koryntian na terenie, na Peloponezie w Grecji, tak pisze do Filipian, z którymi był bardzo mocno związany w północnej części Grecji, do których napisał bardzo serdeczny list i w tym serdecznym liście pisze jednocześnie, dodaje, ale ja różnię się od wszystkich innych, bo prześladowałem Kościół Boży. I dalej w Jerozolimie mówi tak. Od nich, czyli od arcykapłanów i od starszyzny, otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli i przyprowadzenia ich do Jerozolimy celem wymierzenia kary. A więc, kiedy sam z perspektywy już wielu lat wspomina to, co się wydarzyło, dorzuca nam nowe szczegóły, których w poprzednim opisie nie było. Mianowicie, że otrzymał listy, aby pojmać chrześcijan żydowskiego pochodzenia i przyprowadzić ich do Jerozolimy. A wcześniej dowiadujemy się, że w Jerozolimie odbywały się sądy nad nimi i że on zawsze stawał po stronie tych, którzy skazywali ich na śmierć albo przysparzali im cierpień. Skoro tak, to weźmy jeszcze trzeci opis, trzecie opowiadanie o tym samym. Mianowicie Paweł jakieś półtora roku po tym przemówieniu w Jerozolimie staje w Cezarei Nadmorskiej przed królem Agrypą II i przed lokalnym namiestnikiem Festusem. Jeden i drugi, Agrypa i Festus, są ludźmi wykształconymi i dziwi ich to, że Paweł chce udać się do Rzymu, aby stanąć przed Cezarem, gdzie zostanie bardzo poważnie oskarżony o występki przeciwko judaizmowi, przeciwko wierze ojców. Dziwią mu się i powiadają, dlaczego jesteś taki w tym uparty. Przecież tyle potrafisz, tyle umiesz. Co się z tobą dzieje? Może warto zawrócić z raz obranej drogi? A Paweł powiada tak. Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Dowiadujemy się nowego szczegółu, bardzo dramatycznego. Otóż prześladowania chrześcijan, tych pierwszych chrześcijan, były bardzo krwawe. Jedni był jakiś rodzaj sądu niesprawiedliwego. Jedni byli skazywani na śmierć. Drugich dotkliwie karano. Ale byli też tacy, których przez bluźnierstwo odwracali się od Chrystusa, wypierali się swojej wiary. A więc była jednak apostazja. Nie wszyscy wytrzymywali ciężary tych prześladowań. Nie od wszystkich można było wymagać heroizmu. A on sam, patrząc z perspektywy, powiada, przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. A więc te przesłuchania odbywały się w synagogach, czyli ciągle jeszcze pierwsi chrześcijanie w tych pierwszych latach z synagog korzystali. To byli Żydzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i spotykali się z oporami, ze sprzeciwem, z wrogością ze strony innych Żydów. Paweł stał wtedy po tej drugiej stronie i daje poznać, że byli tacy, którzy od wiary odpadli. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach, a więc zapewne w okolicach Jerozolimy. Tam takich miast i miasteczek nie brakowało, ale sam o sobie powiada, prześladowałem ich bez miary. To, czego się dopuszczał, było krwawe, było okrutne. Dodajmy, drodzy Państwo, że kiedy później odbywał swoje podróże apostolskie i pozyskiwał nowych wierzących wyznawców Jezusa Chrystusa, to kiedy odchodził z tych miast, to tam pojawiali się ludzie, którzy powiedzieli, mówili mniej więcej tak, a cóż to za apostoł? Kim on był? Nie pamiętacie, kim on był? Czego on dokonał w Jerozolimie? Jak prześladował Kościół Boży? I Paweł wiele razy musiał się nie tylko tłumaczyć, ale musiał się uwiarygodniać i mówić, tak, prześladowałem Kościół Boży, ale się zmieniłem, radykalnie się zmieniłem, a to, że prześladowałem, tym bardziej pokazuje, że to, co się we mnie dokonało, to jest prawdziwy cud. A więc co się w nim takiego dokonało? Zaraz do tego przejdziemy. Co się takiego stało, że prześladowca, który mówi o sobie, że występował tak ostro, tak surowo, tak bezkompromisowo, stał się głosicielem Chrystusa, którego świadectwo było posunięte aż do ceny życia. Więc prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach. Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. We wszystkich trzech miejscach istnieje zgoda co do tego, że podróż do Damaszku odbywała się z upoważnienia lokalnych jerozolimskich władz i że prześladowca Szaweł miał dokonać w Damaszku tego, tej pacyfikacji, jeżeli tak można powiedzieć, chrześcijaństwa, tego splantowania młodego chrześcijaństwa, jakie dokonało się w dużej mierze w Jerozolimie. Kiedy Szaweł opuszczał Jerozolimę, a ci z Państwa, którzy byli w Jerozolimie, pamiętają bramę świętego Pawła, nazywaną bramą damasceńską, najlepiej zachowana brama starej Jerozolimy do dnia dzisiejszego, zachowana w gruncie rzeczy w tej swojej podstawowej konstrukcji, tak jak w czasach świętego Pawła. Żydzi nazywają ją Szar Szechem, czyli brama Sychem, bo prowadzi w kierunku Sychem i Sychar, znanego z Księgi Rodzaju i z opowiadań o Jakubie, patriarsze, któremu Bóg zmienił imię na Izrael i który dał początek narodowi istniejącemu do dzisiaj, więc brama Sychem. Brama damasceńska, bo Sychem to jest jednocześnie miasto w kierunku Damaszku. W starożytności, tak jak i później, miasta, w miastach bramy, ale także ulice miały swoje nazwy. Jak ulica Krakowska w Lublinie, to prowadzi w kierunku Krakowa. Jak ulica Grójecka, to w kierunku Grójca, a Aleje Jerozolimskie, tak jak nazwa wskazuje, na południe i gdyby i dalej, to do Jerozolimy. Gdańska to Gdańska i tak dalej, i tak dalej. I tam bramy też były orientowane i otrzymywały nazwy od miasta, ku któremu prowadziły. Co czuł Szaweł, opuszczając Jerozolimę, tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Wiemy natomiast jedno, że kiedy kilka lat później do niej wrócił, to był zupełnie innym człowiekiem. Opuścił Jerozolimę i można by powiedzieć, że ta Jerozolima stała się dla niego symbolicznym oznaczeniem całego jego dotychczasowego życia. Opuścił Jerozolimę A więc taki sposób oddawania czci Panu Bogu, jaki znał do tej pory, jaki uważał za dobry, jaki, w jakim wykazywał gorliwość i żarliwość i jednocześnie jaki obracał się przeciwko tym pierwszym chrześcijanom. Opuszczał Jerozolimę, nawet nigdy nie będziemy wiedzieli, czy się oglądał, żeby patrzeć na święte miasto, czy też tak bardzo spieszyło mu się do Damaszku, aby i tam dokonywać tej pacyfikacji chrześcijan, że nie patrzył wstecz za siebie. I teraz przechodzimy do punktu kluczowego, do punktu centralnego. Mianowicie, co wydarzyło się na drodze pod Damaszkiem? Dobrze byłoby zapewne, gdybyśmy, drodzy Państwo, mieli tutaj przed sobą, może kiedyś trzeba byłoby pomyśleć, ale też z wielu powodów nie jest to takie proste, gdybyśmy mieli za sobą obraz Caravaggia Paweł pod Damaszkiem. Ten obraz znajduje się w Rzymie, w kościele na Piazza del Popolo i chyba jest to najpiękniejszy obraz przemiany, jaka mogła być pokazana pędzlem malarza. Caravaggio poprzez taką grę świateł i kolorów ukazał, jak mocarz, bo przecież Szaweł do tej pory był człowiekiem władzy, jak mocarz stracił zupełnie siły, stał się bezbronny w spotkaniu z Chrystusem. Na obrazie Caravaggia, może Państwo go przy jakiejś sposobności zobaczą, na jakiejś reprodukcji, dominuje koń. Tam koń jest bohaterem, sam ten koń jest, jeżeli tak można powiedzieć, osłupiały, a Szaweł leży pod koniem zupełnie bezbronny. Pewnie to, co teraz za chwilę przeczytamy i powiemy, byłoby dużo bardziej wymowne, gdybyśmy na ten obraz patrzyli. Musimy więc sobie pewne rzeczy wyobrazić. A w Dziejach Apostolskich w pierwszym opisie czytamy tak. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A więc to, z czym ma do czynienia, to światłość. Bóg jest światłością, woła święty Jan. Każdy, kto chodzi w światłości, nie będzie błądził. Bóg nie ukazuje się na tym etapie Pawłowi, Szawłowi ciągle, prześladowcy, tak, że miałby Boga zobaczyć. Czytamy po prostu, że olśniła go światłość z nieba. Gdybyśmy mieli szukać jakiejś analogii, to chyba najlepiej będzie wyobrazić sobie scenę przemienienia Pańskiego na górze Tabor, gdzie również Chrystus zajaśniał przed Piotrem, Jakubem i Janem i ci powaleni tą światłością czują się bezsilni, bezbronni i mówią, jeżeli chcesz, wybudujemy tutaj ci trzy namioty. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł nie spotkał Chrystusa za jego ziemskiego życia. Nie był w Galilei, kiedy Chrystus nauczał, nie był w drodze do Jerycho i do Jerozolimy, nie było Szawła wśród członków Sanhedrynu, nie było go na drodze krzyżowej, nie znał Jezusa osobiście. Zatem miał o nim tylko takie pojęcie, jak mu opowiadali o Jezusie ci, którzy Jezusa zwalczali. Ale oto teraz słyszy słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Szaweł nie prześladuje Jezusa według szabłowego sposobu rozumienia. Prześladuje chrześcijan, tych, którzy w Jezusa wierzą. Dlaczego ich prześladuje? Odpowiedź jest: bo chce bronić jedyności Boga. A oni głoszą, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym. Szaweł chce bronić Boga przeciw Bogu samemu, jeżeli tak można powiedzieć. Bóg objawia siebie w Jezusie, ale Szaweł tego nie przyjmuje. Uważa to za skandal, za zgorszenie. Ileż to razy Cytowaliśmy słowa Jana Pawła II zapisane w książce Przekroczyć próg nadziei. Przypomnijmy je sobie raz jeszcze, bo te słowa, drodzy Państwo, są kluczem do wiary chrześcijańskiej, do chrześcijańskiej religii. Otóż papieżowi zadano takie pytanie. Vittorio Messori, z którym papież rozmawia, pyta papieża tak: Ojcze Święty, czy nie byłoby dobrze, gdyby Pan Bóg nas nie zwodził, gdyby się przed nami nie ukrywał, gdyby objawił siebie, potwierdził, że jest, tak żebyśmy mieli pewność co do Jego istnienia, żebyśmy Go zobaczyli, byśmy Go dotknęli, nie trzeba byłoby nikogo przekonywać? Czy Bóg nie mógł objawić się, nie może objawić się pełniej, lepiej? Myślę, że to pytanie przychodzi nam wiele razy do głowy, że rzeczywiście, po co należałoby w Boga wierzyć, jeżeli można byłoby Go widzieć, dotykać, być pewnym. Oczywiście tutaj wychodzę troszeczkę poza odpowiedź papieża, do której za chwilę wrócę, ale już na wstępie trzeba by powiedzieć, że samo objawienie się Boga, to objawienie się Boga tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości, wcale nie znaczy, że byłoby lepsze, że my byśmy byli lepsi. Otóż człowiek jest przekorny. Mamy rozmaite prawa, rozporządzenia, przepisy, mamy rodziców, którzy nas wychowują, nauczycieli, wychowawców, ale postępujemy inaczej niż wiemy. Mamy dobre przykłady, ale zostawmy na boku tamte rozważania. Papież odpowiada tak. Otóż rzeczywiście człowiek szukał Boga. I Bóg na to szukanie odpowiedział. I objawiał się. Objawiał się nie w pełni, tylko dając rozmaite intuicje, przeczucia, potwierdzając, że istnieje, że jest obecny w życiu ludzi. Aż wreszcie postanowił odpowiedzieć tak, że u człowieka wywołało to zdumienie i zgorszenie. Bo oto Bóg w Jezusie Chrystusie sam stał się człowiekiem. I już to samo wywołało niedowierzanie. Już tajemnica Betlejem okazuje się nie do zniesienia dla wielu. Już Herod szukał, jakby zgładzić dziecię. A jak powiedzieliśmy kiedyś poetycko, kiedy Jezus urodził się w Betlejem, to w Jerozolimie rosło już drzewo na krzyż. Otóż już Betlejem niesie ze sobą sprzeciw, a duszę twoją przeniknie miecz. A potem, kiedy Jezus przechodzi przez cierpienie, to zaczęto protestować. To nie przystoi Bogu. Bóg nie może taki być, żeby na Niego pluto, żeby Go cierniem koronowano, żeby Go biczowano. To nie może być Bóg. I papież wyjaśnia, ten wielki protest nazywa się najpierw synagogą, a potem islamem. I jedni i drudzy protestują. Bóg może być transcendentny, pełen majestatu, odległy, wspaniały, pełen mocy, ale nie tak, żeby można było Go ciągać za brodę, pluć na Niego i krzyżować. Przeciwko temu ukrzyżowanemu Bogu buntował się Szaweł. I oto w drodze do Damaszku dowiedział się, że Bóg nie tylko jest po stronie prześladowanych, ale że prześladując chrześcijan, tych, którzy wyznają Jezusa, prześladuje Jego samego. Że Jezus jest w prześladowanych. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A więc tam, gdzie cierpią chrześcijanie, wyznawcy Jezusa Chrystusa, gdzie cierpią w Jego imię i za Niego, tam On sam jest prześladowany. Warto, abyśmy o tym pamiętali we wszystkich okolicznościach, także we współczesnym świecie. Te słowa są niezwykle poruszające. One musiały poruszyć prześladowcę, ale one również bardzo wiele mówią nam, bo one mówią o naturze Kościoła, że między Kościołem, tymi, którzy do Kościoła przynależą, a Chrystusem istnieje tajemnicza tożsamość, że Jezus utożsamia się z tymi, którzy w Niego wierzą, że prześladowanie tam wtedy przez Szawła wierzących w Chrystusa oznaczało prześladowanie samego Mistrza. Kto jest, Ty jesteś, Panie? Powiedział. A on? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Otóż w cierpiących chrześcijanach jest prześladowany Jezus. A oto ja, napisał święty Jan, święty Mateusz, jestem z wami aż do skończenia świata. Jestem nie obok was, ale z wami, a nawet więcej w was. I dalej, wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. To jest pierwszy opis, który zawdzięczamy świętemu Łukaszowi. Bardzo lakoniczny, krótki, po prostu opowiadanie o tym, co wydarzyło się w drodze pod Damaszkiem. W drodze pod Damaszkiem, na zachód od Damaszku, pokazywane są dwa miejsca, które roszczą sobie prawo do tego, że są miejscami przemiany świętego Pawła. Na jednym i na drugim, zresztą bardzo blisko siebie położone, znajdują się kościoły. Z jednego z tych kościołów widać już niemal granicę syryjsko-izraelską, bo to jest po stronie syryjskiej, i dalej Jezioro Galilejskie. Wszystko to dokonało się mniej więcej 30 kilometrów od Jeziora Galilejskiego. Nad Jeziorem Galilejskim Jezus podczas swojego ziemskiego życia powołał 12 apostołów. Nieco dalej, już po śmierci i zmartwychwstaniu, dołączył do nich apostoła 13, właśnie tego, o którym teraz czytamy. Jak to samo brzmi we wspomnieniach Pawła na terenie świątyni jerozolimskiej? Otóż mamy tutaj pewne nowe akcenty, dlatego że Paweł sam o tym opowiada. Przypomina sobie, co miało miejsce ponad 20 lat wcześniej, i do swoich rodaków powiada tak. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Dowiadujemy się, że to wydarzenie przemiany miało miejsce około południa, w czasie, kiedy słońce Palestyny i Syrii jest najmocniejsze, kiedy żar leje się z nieba. To okazało się, że ta światłość, która dotknęła i dotyczyła prześladowcy Szawła, że była o wiele mocniejsza niż światło słoneczne. Wszystko to dzieje się około południa. Najwidoczniej także dlatego, że już Szaweł zbliżał się do Damaszku, miał osiągnąć cel, kres swojej drogi. Wspomina więc bardzo dokładnie także porę dnia. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pod tym względem jest absolutna zgodność. Mamy to krótkie pytanie, które powróci raz jeszcze w trzecim opowiadaniu, ale mamy tutaj także i pewien nowy akcent. Mianowicie posłyszałem głos, który mówił do mnie. Państwo przypominają sobie, kiedy 3 tygodnie temu mówiliśmy o orędziu, które wydał ostatni synod biskupów na zakończenie swoich obrad, to powiedzieliśmy, że w tym orędziu na temat Pisma Świętego biskupi to orędzie skonstruowali wokół czterech symboli, czterech znaków. Mianowicie głos, obraz, dom i ulice, albo drogi. Otóż Bóg został przedstawiony jako głos. Po hebrajsku nazywa się to kol. W Piśmie Świętym wiele razy Bóg jest nazywany głos. Może to być głos zewnętrzny, który człowiek słyszy, tak jak tutaj, ale może to być również głos wewnętrzny, głos sumienia, kiedy odczuwamy, że prawo Boże, przykazania Boże są inne niż to, co sobie wyobrażamy. Bóg jako głos. Zarówno kiedy go słyszymy, bo dociera do nas z zewnątrz, jak i wtedy, kiedy go słyszymy, ponieważ nosimy jego istnienie i jego prawo w sobie. Szaweł słyszy głos. I ten głos jest taki, jak to już skomentowaliśmy. Szable, szable. Otóż przypomina nam to powołanie Abrahama. Bóg zwrócił się do Abrahama. Abrahamie, Abrahamie. Powołanie Mojżesza. Mojżeszu, Mojżeszu. Powołanie Samuela. Samuelu, Samuelu. Bóg zwraca się do człowieka indywidualnie, osobiście. Powołanie to na kartach Pisma Świętego ma zawsze charakter głęboko osobisty. To znaczy człowiek czuje, że Bóg zwraca się do niego i czuje, że Bogu nie można odmówić. A więc raz jeszcze wracamy do Augustyna. Jeżeli mnie nikt nie pyta, czym jest powołanie, to wiem. Natomiast kiedy ktoś zapyta, wtedy nie wiem. Otóż Paweł doświadcza tego powołania. Ten głos ma w sobie przedziwną siłę perswazji, której nie sposób zracjonalizować. Jest to tak jak głos dobroci, który przynagla kogoś do wzajemności, czyli do dzieł dobroci. Jest to tak jak głos miłości, który może mieć niewiele z rozumem wspólnego, a nawet popycha człowieka do heroizmu, do ofiary, do poświęcenia. Tak jak głos, który słyszy matka, kiedy troszczy się o swoje dziecko i gotowa jest poświęcić wszystko dla dobra temu dziecku, coś, co po ludzku biorąc wydaje się irracjonalne. Przecież poświęca mu znaczną część swojego życia. I tu szable, szable, więc nie do nikogo innego, do niego jest to kierowane. On nie może mieć wątpliwości. Słyszymy nieraz, drodzy Państwo, o tym, że i w Kościele, i w naszych czasach są ludzie, którzy jakby odchodzą od głosu swojego powołania, którzy odstępują od powinności, których się podjęli. Myślę, że to jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która wynika stąd, że przecież właśnie powołanie niesie ze sobą jakiś imperatyw, jakiś rozkaz, jakiś głód, którego człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Może go wprawdzie odrzucić albo oszukiwać, ale jeżeli go odrzuci, sądzę, że nigdy nie może być w pełni szczęśliwy. Tu moglibyśmy popuścić wodze fantazji i napisać kawałek historii wirtualnej. A gdyby Szaweł nie podjął tego powołania, które usłyszał, po pierwsze, jakże inaczej wyglądałoby chrześcijaństwo, ale po drugie, jakże inaczej wyglądałoby jego życie. On do tego wszystkiego, co wydarzyło się pod Damaszkiem, wiele razy się odnosił i my też jeszcze do tego wrócimy. Rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Zwróćmy uwagę, Jezus mu się przedstawia jako ten Jezus ziemski, Jezus z Nazaretu. Między Jezusem z Nazaretu a Chrystusem, w którego wierzyli ci wszyscy, którzy wyznawali Jezusa jako Mesjasza, jest tożsamość. Podkreśla to również bardzo często i bardzo mocno Benedykt XVI, że Jezus, którego znamy z Ewangelii, to jest zarazem Chrystus wiary. Bywało tak w XX wieku, że tworzono taką sprzeczność, taką nierównowagę, mówiąc o Jezusie historii i Chrystusie wiary. To bardzo trudne problemy, ale można by je streścić tak. Zdarzali się tacy, którzy mówili: Jezus, ten, który żył historycznie, to był dobry człowiek, wspaniały mistrz, dokonywał cudów, prowadził przykładne życie, miał apostołów, był dobry dla kobiet, był dobry dla biednych, był dobry dla zmarginalizowanych. To jest Jezus historii. A następnie uczyniono z niego Boga, uczyniono z niego Chrystusa wiary. A więc dobry człowiek został deifikowany, ubóstwiony. Takie teorie, takie hipotezy, zresztą nie takie znowu strasznie trudne, pojawiały się i pojawiają się nadal często i możemy je od czasu do czasu słyszeć. Świadectwo dziejów apostolskich, niezależnie od tej pozornej atrakcyjności tego rodzaju domysłów, świadectwo jest jednoznaczne. Ten, który przedstawia się Szabłowi, przedstawia się jako Jezus Nazareńczyk, którego ty prześladujesz. Czyli Chrystus wiary, ten, którego wyznają pierwsi chrześcijanie, to jest jednocześnie Jezus z Nazaretu. Bóg dla nas i dla naszego zbawienia naprawdę stał się człowiekiem. Nam tak trudno jest w to uwierzyć. Zwróćmy uwagę, że dla prawdy o wcieleniu, wobec prawdy o wcieleniu, że Bóg stał się człowiekiem, tej prawdzie przeciwstawia się coś odwrotnego, że człowiek został ubóstwiony. I wydaje się, że ta druga strona prawdy jest jakby łatwiejsza do uwierzenia, podczas gdy pierwsza wymaga heroizmu wiary prawdziwie religijnej. Więc Szaweł nie ma wątpliwości. Ten, którego prześladuje, prześladując wyznawców, to sam Jezus. Towarzysze zaś moi, wspomina Paweł, widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie. Kiedy Paweł pyta, co mam czynić, Panie, to pyta po grecku albo po hebrajsku. Bo przecież jeden i drugi język znał doskonale. Z kolejnego opisu dowiemy się, w jakim języku rozmawiał Paweł z Chrystusem. Otóż w tym pytaniu Szawła brzmi jednocześnie, już to pytanie jest ukierunkowane ku Jezusowi jako Panu, ku Jezusowi jako Bogu. Ale to dopiero początek, bo do wiary będzie dochodził Paweł jeszcze długo. A Pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem odblasku owego światła, przyszedłem do Damaszku, prowadzony za ręką przez moich towarzyszy. Prześladowca ślepcem. Ten, od którego zależało życie innych, bezradny, bezbronny. Możemy sobie wyobrazić, Paweł miał wtedy 22-25 lat, kiedy się to wszystko dokonało. On, młody, silny, prowadzony teraz przez swoich współtowarzyszy, jak człowiek niewidomy. I to samo w trzeciej relacji, w trzecim świadectwie, które tego epizodu dotyczy. Czytamy tak. Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. To są słowa Pawła skierowane do króla Heroda Agryppy. W południe, wspomina, podczas drogi ujrzałem o królu światło z nieba jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. A więc znowu południe, znowu światło, jaśniejsze od słońca i tego światła doświadczyli wszyscy. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Raz jeszcze te same słowa. Teraz dowiadujemy się w ojczystej mowie Szawła. W tej mowie, która była mową pierwszej części Biblii, Ksiąg Świętych Starego Testamentu. Bóg przemówił do Szawła po hebrajsku. Oczywiście ma to znaczenie o tyle, że próbujemy sobie to jakby wyobrazić, jak to mogło brzmieć. Jednocześnie w tej ojczystej mowie Szawła znak jest to, że Bóg umieszcza tę przemianę w całym ciągu historii zbawienia, która już do tej pory się realizowała. Jest to ten sam Bóg, jest to ta sama logika wiary, jest to ten sam kult, ta sama religijność, a więc mamy do czynienia z rzeczywistością, którą Szaweł dobrze znał. Ale tu jest jeszcze jedno słowo, jedna wypowiedź, którą Paweł sobie przypomina. W dwóch poprzednich tego nie było, a teraz trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Co to jest oścień? Otóż oścień to był taki kij zakończony na czubku albo zaostrzony, albo nałożony tam kawałek jakiegoś żelaza czy kamienia. I kiedy poganiano zwierzęta, takie na przykład jak bydło, które ma grubszą skórę, albo jak osiołki, to nie było aż tak bardzo mocne, żeby kaleczyło. Kiedy je poganiano, to tak przytykano ten oścień do zwierzęcia, żeby ono było bardziej posłuszne, no bo jednak to bolało. I Paweł słyszy, trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Zwierzęta wierzgały. Możemy sobie wyobrazić jakieś takie, powiedzmy sobie, konie, osiołki, których ten oścień dotyczył. Ale ta aluzja, te słowa, to jednocześnie aluzja do czegoś, co się dokonywało w życiu Pawła. Mianowicie, jako prześladowca zadawał sobie zapewne pytania, czy to, co robi, ma sens. Czy to, co robi, jest w porządku. Czy można wyznawać Boga jedynego i prześladować innych, którzy również Go wyznają. A więc mamy tutaj wskazanie na jakieś wyrzuty sumienia albo jakąś drogę wewnętrzną, która jest przyrównana do tego ościenia. Jakby Pan Bóg go bez przerwy tak dawał mu poznać, dawał mu sprawić, żeby on się zastanowił. Ale do tego nie dochodziło. Więc słyszę, trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Coś, co do tej pory odczuwałeś, teraz cię dopadło. Już dłużej nie można. Te słowa mamy tylko tutaj. Ja myślę, że każdy w życiu duchowym, jeżeli tylko staramy się, żeby ono w nas nie zagasło, to stwierdza dysproporcję między tym, co byśmy chcieli, a tym, kim jesteśmy, co robimy. Zawsze jest jakiś taki oścień, który uzmysławia nam od Boga pochodzący, że możemy i powinniśmy być trochę lepsi, że należało to zrobić trochę inaczej. A więc to nie jest tak, że w życiu duchowym nawet ci, którzy dopuszczają się wielkich nieprawości, nie czują żadnych wyrzutów sumienia. Czują je. Tak jest i teraz. Kto ty jesteś, Panie? Zapytałem. A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co ci objawię. Sługa i świadek tego, co zobaczył i tego, co mu Chrystus objawi. Otóż żadne powołanie, żadna przemiana, jaka dokonuje się w człowieku, nie dokonuje się tylko ze względu na niego samego. Powołanie i przemiany mają zawsze charakter społeczny. Człowiek, który doświadczył bliskości, obecności Pana Boga, powinien stawać się jego świadkiem. Powinien o tym mówić, powinien dawać poznać drogę, którą przeszedł. Prześladowca ma stać się sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Paweł rozwija to wszystko, bo patrzy na to przez pryzmat całego swojego życia. Jest już człowiekiem posuniętym w latach. Za niespełna 2 lata poniesie śmierć męczeńską w Rzymie. już zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba dokonywać pewnego obrachunku i daje poznać sens tego, co się dokonało pod Damaszkiem. Mianowicie przeżył tę przemianę po to, aby zanieść Ewangelię i Żydom, i poganom. I od jednych i od drugich będzie cierpiał prześladowania. Ale Bóg nie wybrał nikogo przypadkowego. Bóg wybrał do tego zadania kogoś, kto zadawał cierpienia innym, kto prześladował innych. Teraz dawny prześladowca będzie musiał doświadczyć tych cierpień sam. On, który przysparzał cierpień innym ludziom, będzie musiał przejść drogę, którą tamci poznali. I on pod koniec życia uświadamia to sobie. I powołując się na teksty Starego Testamentu, które są tutaj cytowane, obronię cię przed ludem, abyś otworzył im oczy, poganom, odwrócił ich od ciemności do światła, to jest język, który pochodzi z księgi proroka Jeremiasza. Paweł uzmysławia sobie już wtedy na drodze pod Damaszkiem, że oto starotestamentowe zapowiedzi i przepowiednie się spełniają i że on jest uczestnikiem tego, o czym prorocy mówili od dawna. A więc to, co się stało pod Damaszkiem, jest ukierunkowane ku innym, którzy doświadczą jego nowej gorliwości, nowej żarliwości. Tak jak był gorliwy w złem, teraz będzie gorliwy w dobrem. I kończy to temu widzeniu z nieba. Nie mogłem się sprzeciwić królu Agryppo. Staje przed królem i daje poznać, że tego, co przeżył, nie można było przeżyć inaczej. Że należało to przyjąć i należało pójść w tym kierunku, który wtedy podjął na drodze pod Damaszkiem. Zwróćmy zatem uwagę na koniec dzisiejszego spotkania, że jego puenta jest dość prosta. W życiu prześladowcy skończyła się Jerozolima i cały ten etap, który Jerozolima oznaczała. W jego życiu otwiera się nowy etap, Damaszek. Do tej pory był sprawcą cierpień względem innych. Teraz rozpoczyna się jego własna droga krzyżowa. Będziemy ją śledzić na następnej konferencji i dalej zobaczymy, jak przechodził rozmaite koleje życia po to, aby wreszcie w Rzymie, w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się Bazylika Świętego Pawła za murami, żeby tam mogło spocząć jego ciało i żeby tam dał świadectwo Chrystusowi posunięte aż do końca. To w przyszłości, na następnych konferencjach, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Najbliższa będzie znów w trzeci poniedziałek grudnia, to jest 15 grudnia, w samej połowie grudnia dokładniej, też o 19:15 i bardzo serdecznie zapraszam. Wtedy zobaczymy, co stało się w Damaszku oraz co stało się po Damaszku. Dlatego, że on się nawrócił, to jedno. Ale jak go przyjęli ci, których prześladował i jak go przyjęli ci, z którymi wcześniej trzymał? Oto kolejna karta w jego życiu, ale to już później. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pochwalany Jezus Chrystus. Amen.